Miszmasz kulturalny.
Cześć, ponownie w Miszmaszu kulturalnym wita Was nie Alicja Pek, ale Marta de Martin. Dzisiaj mam dla Was relację naszej reporterki Pauliny Niedzielskiej. Wybrała się ona na festiwal Between Pomiędzy i przygotowała dla Was tak dużą ilość materiału, że dzisiejszy odcinek poświęcimy tylko festiwalowi. Tylko albo aż. Ale może na początek kilka słów o samej inicjatywie. Festiwal Literatury i Teatru Between Pomiędzy organizowany jest od 9 lat. Organizator na stronie internetowej podaje informację, cytuję, że festiwal szkicuje własną geografię kulturową, która bezwiednie kieruje nas ku nieoczywistym kontekstom, zapomnianym traktom i twórczym rubieżom. Brzmi może poetycko, może i zawile, ale bez wątpienia festiwal jest to tydzień wypełniony kulturą po brzegi. Festiwal ożywia Trójmiasto już od 2010 roku. W tym czasie Between Pomiędzy gościł szereg teatrów, artystów, naukowców i literaturoznawców. W tym roku odbył się w dniach 14-20 maja, a jego tematem przewodnim były mapy. Na początek posłuchajcie kilka słów od organizatora.
Nazywam się Ewa Prądzyńska-Kostecka, jestem menadżerką Fundacji BOTO.
Jak w tym roku wyglądała współpraca BOTO z Between?
Wyglądała bardzo dobrze, podejrzewam, że tak jak w poprzednich latach, czyli jesteśmy jednym z miejsc festiwalowych. U nas odbywają się koncerty festiwalowe, będzie pokazany spektakl w niedzielę i są spotkania autorskie.
Po samej ilości wydarzeń wnioskuję, że negocjacji i ustaleń musiało być dużo.
Trochę ich było, ale przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Spotykaliśmy się w BOTO na kawę, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, przesuwaliśmy program i w końcu wyszła ostateczna wersja, także jakoś to poszło w miarę sprawnie.
A czy to jest dla teatru współpraca, czy dodatkowa promocja? W jaki sposób to postrzegacie?
Na pewno wszystko tak naprawdę. Jest to fantastyczna współpraca, ze względu na to, że jesteśmy miejscem, które powstało z tego powodu, żeby artyści, twórcy, zapaleńcy, wszyscy, którzy chcą, mieli takie swoje miejsce, więc Between jest właśnie jedną z takich organizacji, fundacja. Więc jest to dla nas fantastyczna współpraca, że po prostu oni chcą u nas część swoich wydarzeń organizować, ale jest to też na pewno dla nas promocja, ze względu na to, że jest to festiwal, który mocno trafia do studentów. Zawsze jest to poszerzenie o nowych odbiorców.
Miszmasz kulturalny.
Festiwal Between Pomiędzy nie mógłby się odbyć bez szeregu wolontariuszy i studentów, którzy dzielnie pomagają przy organizacji. Jak kwestie organizacyjne postrzegają sami studenci?
Tomasz Wiśniewski i jestem z anglistyki gdańskiej.
Ewelina Stefańska, studentka z zarządzania instytucjami artystycznymi.
Na pewno tydzień festiwalowy jest ciężką pracą, kiedy przez cały dzień w zasadzie jesteśmy na różnego rodzaju wydarzeniach związanych z festiwalem. No i muszę przyznać, że w tym roku festiwal poszedł bardzo gładko, mieliśmy bardzo dobry team i dzięki wsparciu studentów, doktorantów oraz naszych współpracowników festiwal przebiegał pomyślnie i bez większych kłopotów.
A dla Ciebie, jako dla przewodniczącej teamu, wyglądało to tak samo gładko i prosto, czy nie do końca?
To, co było w teamie, zawsze zostaje w teamie, więc nawet jeśli były jakieś potknięcia po drodze, to mam nadzieję, że żaden z gości tego nie zauważył. Ale ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolona z wszystkich ludzi, którzy się bardzo zaangażowali, byli czasami wręcz pod telefonem, żeby pomóc w sytuacjach awaryjnych, gdzie nie mieli pojęcia, że mieli być w innym mieście na przykład. Więc naprawdę bardzo dobra współpraca i bardzo zaangażowane osoby w tym roku dołączyły do teamu.
A czego było więcej? Takich momentów satysfakcji z wykonanej pracy, czy nerwowych, spiętych, bo trzeba się wyrobić z czasem, bo goni terminarz?
Znaczy, myślę, że więcej było tych właśnie satysfakcjonujących momentów, kiedy było widać, że wszystko idzie gładko i że ludzie z teamu robią to, co mają robić. Nie trzeba ich upominać, przypominać cały czas, że coś jest do zrobienia. Po prostu brali się za swoje zadania i je konsekwentnie wykonywali, więc to było bardzo satysfakcjonujące.
Z mojego punktu widzenia bardzo ważnym momentem było to, że w zasadzie mogłem uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach, nie martwiąc się o to, że w pewnym momencie coś mnie bardzo zaskoczy od strony administracyjno-organizacyjnej. Chociażby takim ważnym wydarzeniem było podsumowanie z panem Pawłem Potoroczynem oraz profesorem Czaplińskim w sobotę rano, które to spotkanie poszło bardzo, bardzo sprawnie i dobrym takim punktem również tegorocznego festiwalu było, że praktycznie wszyscy goście, którzy się zapowiedzieli, do nas dojechali.
Z tego, co słyszę, wynika, że nie było żadnych nieprzyjemnych niespodzianek, a co niespodziankami przyjemnymi?
Może tak. Jeśli chodzi o takie najprzyjemniejsze właśnie niespodzianki, to było na przykład to, że w bardzo awaryjnych sytuacjach, kiedy trzeba było coś zrobić natychmiast, albo trzeba było być nagle w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym mieście nawet, można było liczyć na osoby, które powiedziały natychmiast, oczywiście jadę. I dla mnie to było bardzo miłe zaskoczenie, że mamy wokół siebie takie osoby, na które naprawdę w każdej sytuacji można liczyć i to bardzo ułatwiało kwestię organizacyjną. Jednym z większych zaskoczeń dla wolontariuszy i w sumie całego składu organizacyjnego było potrzeba zbierania liści, suchych liści w środku wiosny, na jeden ze spektakli, ale po pierwszym szoku wzięliśmy się po prostu do pracy i te liście zjawiły się na czas, mimo różnych przygód po drodze z ich umiejscowieniem, ale jakby wszystko poszło dobrze i wszystko się udało.
Trudno czasami określić, co było najlepsze, co najgorsze. Wydaje mi się, że największym zaskoczeniem właśnie takim związanym z przedstawieniami był pokaz warsztatowy związany z liśćmi. Liście zresztą przez pewien moment były w moim domu. Nikt nie wiedział, o co chodzi, ale one były po prostu w moim domu i musieliśmy je donieść zupełnie gdzie indziej. Natomiast pokaz pracy warsztatowej naszych brazylijskich gości, grupy Maskara, która współpracowała z Teatrem Gdynia Główna, było chyba takim największym zaskoczeniem, gdyż otrzymaliśmy spektakl, który był zupełnie moim zdaniem skończonym, bardzo intymnym i dogłębnie fizycznym przeżyciem mojego ulubionego utworu Samuela Becketa, Company, Towarzystwo. I niewątpliwie było to największe zaskoczenie, że osoby, które poznały się kilka dni wcześniej, niektórzy z nich zresztą byli naszymi studentami, czy byłymi, była studentka z zarządzania instytucjami artystycznymi, że ten spektakl w zasadzie był chyba jednym z ważniejszych momentów festiwalu. Wśród zaskoczeń i takich momentów trudniejszych, to warto powiedzieć może właśnie o Teatrze Wierszalin, który zaprezentował Drugą Noc Dziadów, gdzie pojawiły się pewne problemy akustyczne związane z nową salą, do której teatr wszedł tego samego dnia. No i był to taki może bardziej ciężki moment naszego festiwalu, który mam nadzieję przekształcił się w coś dobrego. Dyskusja, która odbywała się następnego dnia z naszymi profesorami z polonistyki, wskazywała, że po prostu ja mogłem się bardzo dużo na tej rozmowie nauczyć i dowiedzieć nowych rzeczy o podejściu specjalistów od europejskiego romantyzmu do spektaklu, który widzieliśmy dzień wcześniej.
Czyli teraz następuje ten okres odpoczynku, czy już powoli są plany na następną edycję, jakieś przypuszczenia czy marzenia na to, co się stanie za rok?
Festiwal w następnym roku odbędzie się tak jak zawsze w nastym tygodniu maja, czyli sprawdzaliśmy ostatniego dnia festiwalu, chcielibyśmy, żeby trwał tydzień, oczywiście to jest uzależnione od wielu względów, natomiast chcielibyśmy, żeby on trwał od 13 do 19 maja. Trudno w tej chwili mówić o planach, o marzeniach, gdyż zawsze jest ich cała paleta. Natomiast chcielibyśmy, żeby to, co dla nas najważniejsze, żeby wynikał on, żeby kolejny temat naszego festiwalu, który to już będzie 10. edycja, wynikała z tego, co zrobiliśmy w tym roku.
A ty, Ewelina, będziesz wracała z powrotem jako przewodnicząca teamu, czy zamierzasz się skupić na licencjacie?
Nie wiem, jak będzie dokładnie wyglądał przyszły rok, ale mam nadzieję, że nadal będziemy wszyscy współpracować i też mam nadzieję na to, że wiele osób z teamu, które były w tym roku, zostaną, bo praca z nimi bardzo dobrze się sprawdziła i wiem, że bardzo dobrze by to funkcjonowało również za rok.
Miszmasz kulturalny.
Wracamy po przerwie do miszmaszu. Dzisiaj cały odcinek poświęcony jest festiwalowi Between Pomiędzy. Jak sama nazwa wskazuje, festiwal Between Pomiędzy jest połączeniem zarówno literatury, jak i teatru. W tegorocznym programie znalazł się szereg atrakcji związanych właśnie z teatrem. Posłuchajcie teraz rozmowy z jednym z reżyserów obecnych na festiwalu.
Pomieszczenie, w którym odbywa się cała rzecz, jest, jak Państwo widzą, surowe i proste. Stół, dwa krzesła, metalowe szpitalne łóżko przytyte szarym kocem. Obok łóżka metalowa szafka, podobna do tych używanych w koszarach. Jedne drzwi i jedno okno z jakimś szaro-burym, niewyraźnym widokiem. Na stole i na łóżku mogą leżeć jakieś osobiste drobiazgi.
Andrzej Stasiuk.
Solo. Ja się śmierci nie boję. Ty?
Ja się boję. Irek, boisz się śmierci?
Nazywam się Adam Nalepa, jestem reżyserem. Od czasu do czasu też tłumaczę, dużo czytam, oglądam spektakle. Kiedyś pisałem recenzje, ale przestałem w momencie, kiedy ja zacząłem inscenizować. No jeżeli chodzi o Krwawe Gody, to chyba była już tam 20, może 20 któraś inscenizacja. Czyli już dość długo jestem reżyserem.
Miałam okazję zobaczyć Krwawe Gody i w trakcie ich prapremiery i na właściwie ostatnim występie w sezonie. Zauważyłam sporo takich drobnych zmian, ale chciałabym Ciebie zapytać o drogę, jaką spektakl przeszedł.
Właściwie zgodziłem się na to, ponieważ chciałam pracować z młodymi ludźmi, bo ani warunki, to był dyplom czwartego roku studium wokalno-aktorskiego imienia Baduszkowej w Gdyni, więc warunki robienia inscenizacji były oczywiście bardzo ograniczone i finansowo, i z drugiej strony gdzieś fascynowało mnie to, że mam 12 ludzi w tym ostatnim roku i że muszę ich wszystkich obsadzić, że muszę każdemu dać coś do zagrania, że nie mogę sobie po prostu wykreślić ról jakiś malutki, gdzie ktoś wchodzi po prostu z herbatą i mówi tylko dzień dobry, tylko że muszę coś z tego zrobić, więc dlatego zgodziłem się, chciałem pobyć z tymi młodymi ludźmi, z ich jakąś całkiem inną energią. Zresztą oni zaproponowali w szkole, bo widzieli kilka moich spektakli, żebym ja to z nimi zrobił. Właściwie nawet nie podejrzewali, że się zgodzę, więc zgodziłem się i zaczęła się jakaś bardzo fajna przygoda. Ja myślę, że oni odcisnęli na mnie stempel swój, do końca życia będę ich pamiętał. Zresztą kochałem ich wszystkich, traktowałem ich jak dzieci gdzieś tam moje. A z drugiej strony tak samo ja odcisnąłem na nich jakiś stempel. Dużo rzeczy się nauczyliśmy, jak dialogować, jak budować takie role i w tej chwili oni to mają. Przeżywają to, z czego się bardzo cieszę, że nikt nie wchodzi sobie na scenę i nie mówi, to jest tylko spektakl, zagram. Tylko widzę, w jakim stanie oni są po spektaklu, po rozbeczeni, popłakani, umazani, zmęczeni. Spektakl trwa też 2,5 godziny. I te wszystkie zmiany, które właściwie doszły w tej chwili po kilku miesiącach grania, są rezultatem ich właśnie jakichś prób dobudowania sobie czegoś nowego, wypróbowania, co mnie bardzo cieszy, że czasami jest za dużo, czasami ktoś zaczyna lizać szafę czy podłogę, jak to ostatnio robił, ale fajnie, że biorą tą szansę i próbują, żeby każdy spektakl był trochę też inny. Że ja im mogę zaufać, oczywiście potem rozmawiam z nimi, mówię, tu było trochę za dużo, tutaj no tutaj nie rób tego, proszę, bo zabiję następnym razem, ale a poza tym jest to chyba też takie normalne, co obserwuję w każdym teatrze, że w jakimś momencie aktor zaczyna sam żyć tą rolą, więc i zaczyna sam chodzić, prześciga mnie, bo ja mam 12 ludzi do skontrolowania, a ty masz tylko tą jedną rolę, którą zagrasz i jesteś kilka kroków przede mną w jakimś momencie, jak zaczynasz właśnie sama myśleć o tej twojej roli, a ja muszę ogarnąć, prawda, wszystko od światła po cały zespół. Więc dlatego cieszę się z tego, to nigdy nie idzie w złym kierunku. W tej chwili na przykład zastanawiałem się, bo to wesele, tak naprawdę to nie jest tekst sam per se Lorki. Znaczy w Lorce nie ma tyle postaci. Nie, jest to tekst Lorki, ale to nie są tylko krwawe gody. Bo w jakimś momencie usiadłem sobie i po prostu zacząłem z wszystkich jego sztuk gdzieś budować jakąś sztukę, żeby właśnie tym 12 ludziom dać coś do zagrania. Opowiadałem historie, których nie ma w krwawych godach. Które wziąłem z Bernardy Alby, z Jermy, z Doni Rosity, gdzieś, żeby dać im materiał do grania. I na przykład jest taka scena wesela, która trwa 20 minut właściwie, która jest bardzo formalnie rozwiązana i cieszę się, że oni w tej chwili sami mówią, wcześniej walczyli o każde swoje słowo, o każdy tekst, a teraz oni sami mówią, skróćmy to trochę, bo kilka tekstów jest może... Już ich nie potrzebujemy i cieszę się z tego, że tak myślą, że uważają, że czasami można bez słów zagrać więcej niż mając niesamowicie długie monologi.
Miszmasz kulturalny.
Witam Was po przerwie. Zapraszam teraz na ostatnią część audycji Miszmasz kulturalny. Przypomnę tylko, że naszym dzisiejszym tematem jest Festiwal Literatury i Teatru Between Pomiędzy. A skoro przeszliśmy już przez teatr, czas na literaturę. Festiwal gościł również przedstawicieli wydawnictw oraz autorów, w tym także Monikę Schneiderman, autorkę takich książek jak Fałszerze pieprzu, historia rodzinna, czy Błazen, maski i metafory.
This is an extract from Monika Schneiderman's text, The Pepper Forgers, Fałszerze pieprza. For Dad, instead of a conversation. For my children, here, now, for my grandchildren, when they grow up.
To jest właśnie wstęp do tej książki. Tu od razu powiem, że wstęp bardzo nietypowy, bo książka potem rozwija się inaczej, w innych nieco tonacjach, jak mi się wydaje. I ta introdukcja jest takim zawiązaniem akcji. I jeśli Państwo jej jeszcze nie znają tej książki, to zobaczycie, że potem aura, rytm, emocje przemieniają się i cała ta książka jest takim rodzajem koncertu rozmaitych stylów, podejść, drgnień duszy i tak dalej. No więc postanowiłem, trochę też z konieczności, że zaczniemy od fałszerzy pieprzu. Nie przygotowałem żadnych pytań, ja przyszedłem tu z pewną czytelniczą emocją, stosunkowo świeżo, bo rzeczywiście od Warszawy w spóźnionym pociągu, który mi dodał jeszcze 40 minut lektury, Przeczytałem prawie całą książkę, której wcześniej nie miałem okazji czytać, mimo tego, że ona była otoczona famą książki niezwykłej, wybitnej, nadzwyczajnej.
Dowiedziałam się 18 lat temu, że chcecie wydać mojego błazna. To byłam wtedy w Londynie i pamiętam, że oszalałam ze szczęścia. To w ogóle wydawało mi się po prostu jakimś nieprawdopodobnym. Mam list pierwszy nawet na czytniku, który napisałam do ciebie i później rozmowę o kładce. No byłam po prostu niezwykle, niezwykle szczęśliwa.
Myślę, że prowadzić dzisiaj w Polsce wydawnictwo bezkompromisowe, jeśli się nie ma mocnego zaplecza finansowego, to się po prostu nie da. Takie rzeczy się nie zdarzają. I sam wiem, ile kompromisów, nad czym ubolewam, ale nie ma innego wyjścia, bo jeśli jest do wyboru albo przetrwać, albo ustąpić, czy trochę spuścić ton, to oczywiście wybiera się.
Przy czym najgorsze jest to, że nie wszystko od nas zależy, właściwie większość od nas nie zależy. Na przykład bankructwo sieci Matras nas naraziło na straty ponad 1 000 000 zł. I to są takie tego rzędu straty, kiedy upadnie duża sieć.
Pieniądze nie do odzyskania.
Pieniądze nie do odzyskania, więc to są bardzo przykre niespodzianki, bo można mieć świetnych czytelników i świetny profil i wszystko świetnie, ale kiedy strategicznie upada jedno z największych sieci księgarskich, hurtowni, to po prostu nie ma na to mocnych. No. Bo jeszcze Kasia tu nie powiedziała, że ja jestem, co jest bardzo ważną moją tożsamością, jestem też rolniczką. Pasam owce, korzeń ziemię, a wszystko to się wzięło stąd, że jak miałam 6 czy 7 lat, to przyjeżdżałam do Kamiennego Potoku i pasłam gęsi. Prawdziwe gęsi, tu w Kamiennym Potoku.
Słuchałam pani wypowiedzi podczas spotkania i uderzył mnie kontrast. Mianowicie pani mówi o gęsiareczce nad Kamiennym Potokiem, a ja widzę autorkę, którą są zainteresowani, zafascynowani wręcz moi wykładowcy. I chciałabym zapytać, w jaki sposób pani odczuwa tę długą, tę niesamowitą drogę, którą pani przeszła?
Ja oczywiście nie mam poczucia, że ja przeszłam jakąś długą drogę, bo ja mam, jak każdy człowiek, chyba poczucie, że jestem wciąż tą gąsiareczką i że moje życie się dopiero zaczyna. Nie, no oczywiście żartuję. Strasznie mi trudno to jakoś tak oceniać, podsumowywać, bo jestem strasznie zajęta teraźniejszością i nie oglądam się wstecz. I też nie wydaje mi się to jakoś strasznie dziwne, że się zajmuję różnymi takimi trochę różnymi rzeczami, że mieszkam na wsi, że jednocześnie prowadzę wydawnictwo, że jednocześnie coś tam piszę, bo to dla mnie jest, ja od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd prowadzę wydawnictwo, to mieszkałam na wsi, więc jakby to wszystko jest dla mnie taką dosyć spójną całością. I nic tu się nie wyklucza, nie przeciwstawiam sobie wsi i mojego życia na Łemkowszczyźnie, nie wiem, moim innym zajęciom. To wszystko po prostu jest jakaś taka dość spójna i harmonijna całość, w której ja się po prostu bardzo dobrze czuję.
Ale założenie wydawnictwa to nie było marzenie gęsiareczki, ona pojawiła się później, prawda?
Nie, to w ogóle wszystko było przypadkiem. Znaczy w moim życiu się różne rzeczy działy przypadkiem i w sposób bardzo nieplanowany. Ale jak się pojawiały jakieś takie tego typu pomysły, to ja uważnie się w nie wsłuchiwałam i dosyć odważnie szłam w tę stronę. To nie było tak, że ja zaplanowałam wydawnictwo i że później się przygotowywałam, uczyłam w tym kierunku, że to był impuls, to był pomysł czyjś, nie mój, nawet pomysł trochę, pomysł bardzo wariacki i obmyślony jako strategia przeżycia, bardzo takiego już fizycznego przeżycia, bo byliśmy wtedy z moim mężem niezwykle biedni, nie mieliśmy z czego żyć, nie mieliśmy pomysłu. Jak się żyje na wsi, jeszcze w dodatku na odludziu, to bardzo trudno jest wymyślić sobie sposób, w jaki się będzie zarabiało pieniądze. I w tym momencie ktoś nam podsunął pomysł, żebyśmy wydali jego książkę, Andrzeja książkę, mojego męża, przez rzekę, bo on był wtedy już dość rozpoznawalny. I zrobiliśmy to po prostu, na wariata zupełnie, bez pieniędzy, bez żadnej umiejętności prowadzenia wydawnictwa, bez żadnej wiedzy o procesach wydawniczych, bez żadnej wiedzy o dystrybucji, kompletnie. Inna rzecz, że to już były lata 90., kiedy W ogóle wszyscy się tego jeszcze uczyliśmy. I wtedy to był czas, kiedy powstawały pierwsze wydawnictwa, te takie, z których wiele cały czas jeszcze istnieje. Oczywiście były wydawnictwa stałe, z tradycją, przedwojenne jeszcze, czy też powojenne, kilkudziesięcioletnie, ale też wtedy, w tych latach 90. też trochę wydawnictw powstało, które w tej chwili już są dużymi firmami, a wtedy startowały no, razem z nami. Przy czym jednak nasz przypadek był dość odosobniony, bo nikt ze znanych mi ludzi nie założył wydawnictwa, mieszkając w wysiedlonej wsi, w której oprócz nas nie było nikogo, w domu bez prądu, no, że bez wody to oczywiste w tej sytuacji, bez żadnych pieniędzy i bez żadnych znajomości w świecie wydawniczym. Właściwie wszystkie rzeczy, których się nauczyłam, nauczyłam się na własnych błędach.
Podczas spotkania wspominała Pani o etapach, przez które przechodzi wydawnictwo, że zaczyna się jeden, bo skończył się poprzedni. I czy widzi Pani taką niekończącą się rzekę tych etapów, czy gdzieś jest koniec?
Nie, no nigdzie nie ma końca, dlatego że no myślę, że tak jak powiedziałam w czasie spotkania, nie czuję, że odnieśliśmy jakiś sukces. No dla mnie sukcesem jest to, że jesteśmy, że wydajemy dobre książki, że nie zbankrutowaliśmy, że jakby to w tym sensie nie jest to jest sukces, ale to nie jest sukces w tym sensie, że to nie jest jakieś zwieńczenie naszej pracy, bo my po prostu cały czas staramy się reagować na to, co się dzieje w świecie, czym się interesują ludzie, jak się zmienia rynek wydawniczy i dostosowywać dość elastycznie nasze wydawnictwo jednak do tych. Poza tym, że mamy własną linię, to jednak staramy się reagować i dość elastycznie sprawdzać. Sprawdzać po prostu, co działa, co nie działa. Kiedy jakaś seria, którą wymyślamy, okazuje się kulą w płot, trafiona kulą w płot, to my ją zamykamy po prostu. W tym sensie jakby nie czuję, że zamknęłam jakąś drogę, osiągnęłam coś i teraz już mogę spocząć na laurach. Bo to jest cały czas praca, to jest cały czas proces, to jest cały czas obserwowanie, uczenie się. To się nigdy nie kończy.
Miszmasz kulturalny.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym miszmaszu kulturalnym. Życzę udanego i kulturalnego weekendu. Marta de Martin, do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.